Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, rozpoczynamy porady pedagoga i psychologa. Wita się z Państwem Małgorzata, a gościem tutaj obok jest pan Piotr Bączek, który przyjechał z Warszawy. 10 minut temu dopiero pan dotarł do studia. Witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan Piotr Bączek jest już Państwu znany, jak myślę, tym, którzy nas słuchali do tej pory. To politolog, publicysta. Dzisiaj chcemy mówić o właśnie o edukacji historycznej. Dlaczego? Dlatego, że sierpień jest takim miesiącem właśnie historycznym. Tutaj przypomnę, że mamy rocznicę Powstania Warszawskiego, Cudu nad Wisłą, rocznicę utworzenia Solidarności w roku 1980. Sierpień to także święto Matki Bożej Częstochowskiej. Dlatego właśnie dzisiaj mówimy o edukacji historycznej, która jest podstawą nowoczesnego państwa. No tak to pan zaproponował, właśnie takie ujęcie zagadnienia. I przed audycją mówił pan, panie Piotrze, o polskim...
Przypomniałem taki cytat z polskiego historyka, publicysty, tak, jednego z twórców szkoły konserwatywnej krakowskiej w XIX wieku, Józefa Szujskiego, który jeden ze swoich artykułów nazwał fałszywa historia jako mistrzyni fałszywej polityki.
Co to oznacza?
Czyli z jednej strony zafałszowanie historii powoduje nie tylko niezrozumienie dziejów tego wszystkiego, co mieliśmy do czynienia w przeszłości, jak przeżywali i jak żyli nasi pradziadowie, dziadowie, ojcowie, ale także ma wpływ fałszywa historia na dzień obecny, na współczesność, w jaki sposób podejmujemy decyzje dotyczące najbliższego otoczenia, tej większej, małej ojczyzny lokalnej, ale także całego państwa, narodu. Nie rozumiejąc historii, nie rozumiemy siebie z przeszłości, ale także w teraźniejszości i w przyszłości, bo nie potrafimy odpowiedzieć, co w poprzednich wiekach, latach naród polski, przywódcy narodowi zrobili źle, jak i popełnili błędy. I tak się zdarzyło, że żyjemy w takim okresie, no można powiedzieć, przejściowym. Jedni mówią o tym, że to jest PRL bis, drudzy Trzecia Rzeczpospolita. Nie będziemy tutaj może dywagować na ten temat, ale w każdym razie w dalszym ciągu przechodzimy od systemu komunistycznego, który był totalnym fałszerstwem i historii, i współczesności tamtych lat, i polityki. I jeden taki tylko przykład i zakończę tę pierwszą wypowiedź, mianowicie sprawa katyńska. Całkowite fałszerstwo, niezrozumienie, kilka pokoleń nie mogło zrozumieć, co się stało z polskimi oficerami, z polską elitą narodową i w ten sposób ukształtowano nową pseudoelitę, która w dalszym ciągu jakiś ma wpływ na nasze państwo, na naszą współczesność, na podejmowane decyzje. Brak zrozumienia historii też wpływa, tak jak mówiłem na początku, na decyzje podejmowane przez społeczeństwo.
Czyli panie Piotrze, podsumowując też to, o czym pan mówił i powołując się na słowa pana Józefa Szujskiego, można by chyba powiedzieć w ten sposób, że w zasadzie fałszowano tą historię i politykę przez ostatnie pół wieku, tak? Ale również widzimy jakby konsekwencje tych działań nadal po roku 90, czyli
do dnia dzisiejszego.
Są praktykowane...
Tak, bo na przykład to, co mamy do czynienia w ostatnich latach, taki fenomen tego pokolenia, nie tylko tak zwanego pokolenia Kolumbów, tak nazywanego w czasie II wojny światowej, kiedy młode pokolenie 18-latków, 19-latków chwytało za broń, ale tego pokolenia żołnierzy, tak zwanych żołnierzy wyklętych po 45 roku. Ta historia jest dopiero teraz odkrywana w ostatnich latach. Dzięki między innymi Instytutowi Pamięci Narodowej, dzięki świętej pamięci profesorowi Januszowi Kurtyce, te wszystkie prace spowodowały, że młode pokolenie, młodzież zaczęła się tym interesować i zaczęła odkrywać korzenie, tożsamość narodową i inaczej jednocześnie patrzy na współczesność. Widzimy, że największy taki krytycyzm wobec współczesnych decyzji politycznych jest wśród młodego pokolenia. Mhm. I to też przekłada się na postawy społeczne, na postawy zaangażowania w życie publiczne.
Czyli żyjemy w świecie takiego zakłamania i pan już tutaj o pewnych konsekwencjach powiedział wśród młodych, ale czy można by jeszcze szerzej tutaj ująć to zagadnienie tych konsekwencji tych czasów, w których żyjemy?
Może nazwałbym to trochę, żyjemy w czasach walki z zakłamaniem, bo próby odsunięcia tej fałszywej historii, która nas dotykała przez te półwiecze i nadal, no niestety w niektórych momentach jest. Natomiast jakie są konsekwencje? No przede wszystkim, tak jak mówiłem, brak kształtowania takich postaw obywatelskich, postaw prospołecznych. Widzimy zasadniczą różnicę na przykład w pokoleniu, które teraz dorasta, teraz wchodzi w życie dorosłe w ostatnich 2-3 latach, a na przykład pokoleniem z przełomu lat, z końca lat 80. i 90. No to pierwsze pokolenie III Rzeczpospolitej, które dorastało już po tak zwanych pierwszych wolnych wyborach i można powiedzieć, to jest moje pokolenie, obserwuję wielu tak znajomych, nie wszystkich, ale takie pokolenie dorobkiewiczów. Upadł system komunistyczny, otworzyły się granice, można było wszystko robić i część poszła znajomych w taką sferę biznesową, część została na uczelniach, ale też jest mało aktywnych osób w życiu społecznym, życiu publicznym. Raczej wycofali się w życie prywatne, nawet jeżeli mają takie poglądy tradycyjne, konserwatywne, katolickie. Uciekli od aktywności społecznej. Inaczej to wygląda już teraz, kiedy obserwujemy 18-19-latków, którzy nie boją się wyrażać swoich poglądów i to jest właśnie zasługa tego wielkiego boomu edukacji historycznej, który obserwujemy od kilku lat, bo mają wzorce czytelne. Tak jak mówiłem, żołnierze wyklęci, rotmistrz Witold Pilecki, który zginął po 45 roku i był takim bohaterskim żołnierzem podziemia niepodległościowego Armii Krajowej i wiele, wiele innych osób, na przykład sanitariuszka Inka i tak dalej, i tak dalej. To jest taka wartość dodatnia tych kilku lat.
Dobrze, a panie Piotrze, teraz również jeśli chodzi o tą fałszywą historię, to wszystko, o czym do tej pory pan tutaj nam mówił, to również miało wpływ na pewno na edukację, na wychowanie, na kształtowanie właśnie tych postaw młodych ludzi i w związku z tym Ja chciałabym teraz pana zapytać, jakie są zagrożenia, konsekwencje w sferze samego wychowania?
Tak jak teraz mówiliśmy, to w zasadzie ten proces to jest procesem społecznym. Nie jest inicjowany przez władze państwowe. Podam tylko jeden taki przykład sprzed 2-3 lat, kiedy były propozycje zmniejszenia godzin w podstawie programowej przedmiotów historii, języka polskiego, przedmiotów humanistycznych. To był chyba 2012-2013, już w czasie tej koalicji rządowej Platformy Obywatelskiej. No, spotkało się to z wielkimi protestami społecznymi. Przypominam, że byli działacze opozycji, nawet rozpoczęli głodówkę przeciwko zmniejszeniu godzin historii, bo wiedzieli, że brak historii dla młodego pokolenia jest też nie tylko ograniczeniem dostępu do wiedzy, ale także brakiem kształtowania postaw, brakiem wskazywania pozytywnych wzorców, że w ten sposób młode pokolenie będzie można ukształtować na zasadzie takiej jakiejś plasteliny, magmy. Wiele jest takich osób, że jednego dnia mają takie poglądy, drugiego dnia takie, że są bardzo łatwo sterowalne, bo nie mają takiego kręgosłupa ideowego, a jednym z takich kośćców takiego kręgosłupa jest właśnie edukacja historyczna, wiedza, tradycje patriotyczne, tradycje w ogóle ogólnonarodowe i wartości chrześcijańskie. I to jest taki wyznacznik kształtowania, wychowania młodego pokolenia. Pani wspominała, pytała o zagrożenia. No, była kiedyś taka wypowiedź profesora Aleksandra Nalaskowskiego, kiedy z oburzeniem odniósł się do pogrzebu jednego z dygnitarzy komunistycznych, który był to pogrzeb państwowy. I pytał się, w jaki sposób młode pokolenie ma być wychowywane, kiedy twórca stanu wojennego jest chowany w świetle Jupiterów przy orszaku państwowym, w obecności najwyższych władz państwowych. Z jednej strony mówi się, że stan wojenny był wielkim złem, a z drugiej strony wywyższa się jego twórców. No to mamy właśnie taką dychotomię, taką sprzeczność. Z jednej strony właśnie oddolne społeczne dążenie do odfałszowania tej historii, z drugiej strony niestety z wielu stron władz państwowych w dalszym ciągu taką barierę.
Panie Piotrze, to zagadnienie, które dzisiaj podejmujemy, jest bardzo, bardzo zatrważające. Jesteśmy zatroskani w ogóle tym, co się dzieje w naszym kraju obecnie, zwłaszcza może dlatego, że niebawem się rozpocznie rok szkolny. Jesteśmy jakby w przededniu, za kilka dni nasze dzieci, młodzież rozpoczną edukację w szkołach. I w związku z tym, tutaj pan mi podał taki fragment kazania Sługi Bożego prymasa Stefana Wyszyńskiego z 72 roku. Ja może odczytam, tak? Naród musi zachować swoją bogatą przeszłość i musi się nią szczycić. Wszystko, co o tej przeszłości mówi, ma dla młodych pokoleń znaczenie wychowawcze. Polska bowiem ma wspaniałą przeszłość, ma swoje dzieje, kulturę, literaturę, sztukę, rzeźbę. Musimy więc nieustannie nawiązywać do przeszłości. Naród bez przeszłości jest godny współczucia. Naród, który nie może nawiązać do dziejów, który nie może wypowiedzieć się zgodnie ze swoją własną duchowością, jest narodem niewolniczym. naród, który odcina się od historii, który się jej wstydzi, który wychowuje młode pokolenie bez powiązań historycznych, to naród renegatów. Taki naród skazuje się dobrowolnie na śmierć. Podcina się korzenie własnego istnienia. Mocne słowa, ale piękny przykład, panie Piotrze.
Mocne słowa z lat 70., z początku lat 70. ubiegłego wieku, ale niestety nadal aktualne.
Tak.
Może tę część audycji właśnie zakończymy.
Tym pięknym, bo tutaj w zasadzie potrzeba takiej głębokiej refleksji, panie Piotrze, i dlatego poddajemy nawet ten cytat prymasa Stefana Wyszyńskiego pod rozwagę słuchaczy i te treści, które zostały w dzisiejszej audycji wcześniej przekazane. Drodzy państwo, w tej chwili zapraszamy do telefonowania do studia Radia Maryja w poradach pedagoga i psychologa. Przypomnę, gość pan Piotr Bączek, a telefony dla telefonujących z Polski Północnej jest to numer 56 655 23 55. Dla telefonujących słuchaczy z Polski Południowej jest to numer 56 655 23 56. Dla telefonujących z zagranicy, gdyby ktoś się dodzwonił, to numer 48 56 655 23 33 i końcówka 66. Zapraszam bardzo serdecznie. Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam się tutaj odnieść do słów pana Piotra, mówi Marzena.
O, właśnie, dziękuję. Tak, dziękuję.
I chciałam powiedzieć, że owszem, może historia ma jeszcze tyle samo godzin, co wcześniej, ale treści, które są w tej chwili przekazywane, są po prostu bardzo płytkie. Jest bardzo dużo ciekawostek, a tej treści konkretnej jest niewiele tak naprawdę. I to się zaczyna już od szkoły klasy czwartej, niestety. Szczególnie nawet w tych programach, czy tam książkach, które są polecane teraz jako te...
Bezpłatne, tak?
Bezpłatne. Są wydawnictwa, które podają po prostu bardzo spłycone, mało wartościowe treści.
Pani Marzeno, dziękuję za tą uwagę. Ja myślę, że no właśnie, te podręczniki bezpłatne, panie Piotrze, to też jest jakby jakieś takie zakłamanie, bo nawet w ostatnim naszym dzienniku sobotnio-niedzielny była informacja przecież na temat tych pozycji i to jest z pieniędzy podatników, więc to nie jest bezpłatne tak do końca, a z drugiej strony właśnie jakie treści też przekazuje się w tych podręcznikach, jakie to wszystko jest świeckie, jakie to wszystko jest odnarodowione, znaczy nie ma tam treści patriotycznych, prawda? To wszystko jest takie w sferze baśni, mitologii, znaczy może nie wszystko,
właśnie
ale są takie elementy.
Tendencja, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, że z jednej strony spłycenie, z drugiej strony stworzenie z historii takiego nie nauki o
faktach
i nawet nie faktach, ale bo fakty też można zinterpretować.
Tak, o prawdzie.
Ale takiego para nauki o ciekawostkach. Bo to widać też na przykładach innych też przedmiotów, że nie uczy się wiedzy, tylko uczy się nawet też nie umiejętności, ale ciekawostek, które można pod testy, pod quizy jakieś właśnie
zastosować.
Tak, tak.
I mamy drugi telefon. Tak, słuchamy Radio Maryja.
Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, mówi tak. Irena.
Witamy panią.
Pięknie dziękuję za taką wspaniałą audycję. Uważam, że to powinien być jakiś dłuższy cykl takich audycji, które edukowałyby przede wszystkim nas, osoby dorosłe, nauczycieli, katechetów, bo na pewno wielu słucha, wielu kapłanów, którzy by przekazywali dalej wielu nauczycieli. Jak w większości wiadomo, bo jestem dość tak rozpoznawalna, bo ja uczyłam kiedyś w szkole, w tym momencie zajmuję się turystyką, przede wszystkim turystyką pielgrzymkową i szkolną. I tutaj właśnie chcę powiedzieć, że jeżdżąc z grupami do Warszawy na wycieczki dwu- czy dniowe, wiadomo, jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam mamy spotkanie, którą bardzo serdecznie pozdrawiam panią Teresę Krzyżanowską, która spotyka się z młodzieżą. I proszę państwa, proszę wierzyć, kiedy jadą różne dzieci, wiadomo, dzisiaj wszystkie są przekochane, ale różnie rozrabiające. Nieraz nauczyciele umierają ze strachu, zastanawiając się, pani Ireno, czy warto robić to spotkanie. Boję się, jak oni się zachowają, czy nie przyniosą nam wstydu. Proszę mi wierzyć, jeśli ktokolwiek słucha, a jeździ ze mną, wszystkie grupy są rewelacyjne. Te dzieci z tych dzielnic, nawet takich trudnych, ciężkich, ubogich, rozrabiających, przeróżnych, słuchają panią Teresę z zapartym tchem, kiedy ona opowiada to, co działo się w czasie Powstania Warszawskiego. Także wielka chwała tej kobiecie, że z nami spotyka się pomimo swojego wieku, poświęca, mówimy godzinę, ale tam dochodzi nawet do 3-4 godzin pobytu, nieraz przy ognisku, kiedy byliśmy na Choszczówce. Serdecznie również pozdrawiam wszystkie panie z Instytutu, bo tam było ognisko pięknie właśnie w miejscu, gdzie na swoje listy odpisywał kardynał Stefan Wyszyński. Bywaliśmy tam. Są to przepiękne rzeczywiście miejsca przeżycia. Ja w tej chwili bardzo, tak już nawet z kilkoma osobami rozmawiałam, żeby zrobić taką listę rzeczywiście patriotycznych nauczycieli, historyków przede wszystkim, polonistów, i abyśmy tym dzieciom pokazywali to piękno, które mamy tutaj blisko. Byłam kilkakrotnie w Krakowie w Parku Jordana, więc jest to jak dla nas tutaj z okolic Katowic blisko, niedaleko, Aleja Zasłużonych. Dzieci tak słuchają z otwartym tchem, pytają, tyle pytań zadają opowiadającym, oprowadzającym, że naprawdę warto o tym pomyśleć. Także panie Piotrze, jeśli jest jakakolwiek szansa na jakąś, nie wiem, że tak powiem, współpracę, działalność, opracowanie czegoś takiego dla dzieci i młodzieży, bo to nie mówię tylko tutaj ze Śląska, bo mogą przyjechać dalej z Polski, możemy im tu zapewniać, wiadomo, jakieś noclegi, zwiedzania tych pięknych, wspaniałych miejsc właśnie jak Kraków, jak Częstochowa. Ten Kraków, szczególnie właśnie ten Park Jordana, dzieci bardzo, że tak powiem, cieszy, bawi, bo tu trzeba zacząć tą edukację, wiadomo, od maleńkości, bo jak oni spotkają się, posłuchają ten niedźwiadek, który wędrował, jak wiemy, z żołnierzami, jak było odsłonięcie pomnika, no to były rewelacyjne sprawy. Później się okazało. Proszę? Niedźwiadek Wojtek. Tak, tak. Ale mówię o tym niedźwiadku, prawda?
Tak, tak.
Także film jest piękny, edukacyjny. Jest tak wiele wspaniałych rzeczy i postaci tam. Także no, bardzo żyję tym, nie ukrywam, że od 2 lat nawet oferty do szkoły wysyłałam i było niewielkie zainteresowanie. To jest też ból serca. Bo szkoła to wiadomo, dyrekcja bardzo często z tego, co się słyszy, przyjdzie faks czy informacja, wyrzucają do kosza. Tutaj trzeba dotrzeć chyba indywidualnie do nauczycieli, do tych, którzy kochają Polskę, do tych, którzy właśnie, żeby przekazali tę prawdę, bo gdyby nie Smoleńsk, świat by nie wiedział o Katyniu. Inteligencja polska zginęła i wiadomo, dopiero także jedną tragedią opłacona druga, no ale świat się dowiedział, także może, nie wiem jak to zabrzmi, ale dzięki Bogu, że tak się stało, bo wszyscy się dowiedzieli, że Polska jest, że w Katyniu zginęło tyle ludzi. Też jak tam byliśmy, to wiadomo, bo akurat 2 lata temu miałam szczęście być, okazję. Także są to rzeczy, które rzeczywiście trzeba przekazywać, no ale teraz my jako nauczyciele, osoby prowadzące, musimy się łączyć. I tutaj taki apel powiedziałabym właśnie do tych wszystkich, żeby ta edukacja historyczna była rzeczywiście, panie Piotrze, nie wiem, gdzieś jakoś bardziej skoncentrowana na tych osobach, które zechcą. Mhm. Bo wysyłanie do osób, które nie chcą, to tak jak mówię, to z doświadczenia wiem, wrzuca się w kąt pewne rzeczy, w kosz po prostu. Wręcz nieraz się otrzymamy telefon, proszę nam nie faksować, bo szkoda papieru. Mhm. Takie telefony były, bo szkoda papieru. Kiedy Kraków, kiedy są jakieś rocznice, coś się wysyła. Szkoda papieru, proszę nam nie przesyłać faksów. Także serdecznie wszystkich bardzo pozdrawiam. Zapraszam, a tak jeszcze na marginesie i wykorzystam okazję, bo wybieramy się też na Dzień Dziękczyni, ja więc jeszcze przypomnę mój numer i dalej zbieramy chętnych i zapisy i tych, co się zapisali. Pozdrawiam i prosimy o następnych.
Pani Reno, dziękujemy, gratulujemy.
Podać ten numer.
Może nie teraz, nie w tej audycji.
To na antenie, w innym razie, czy w biurze jest.
Pani Reno, może no właśnie, gratulacje, że jest pani takim propagatorem tego, co wartościowe, prawda? W tej naszej kulturze historycznej. Panie Piotrze.
Tak, i pani ma bardzo znakomite, doskonałe pomysły. Miejmy nadzieję, że za już kilka może nie tygodni, ale miesięcy, łatwiej będzie o realizację w poszczególnych szkołach, kiedy zmieni się ta władza wyższa, również minister edukacji narodowej, kiedy to będzie prawdziwa osoba, która będzie odpowiadała za prawdziwą edukację narodową. A tak słuchając, przyszła mi do głowy taka myśl, słuchając pani, może zorganizować jakieś takie zrzeszenie osób organizujących właśnie tak zwaną turystykę pielgrzymkową, bo razem to jednak to już jest pewna grupa nacisku, która może oddziaływać na władze państwowe, władze samorządowe, które też mają, odpowiadają za szkolnictwo, i w ten sposób jest to duża grupa nacisku. Może w ten sposób do tego czasu zmiany ekipy, która będzie jednak kształtowała inaczej tę edukację historyczną.
No tak właśnie myślę sobie, bo panie Piotrze, czas naszej audycji dobiega końca, ale myślę, że właśnie takie osoby aktywne, które naprawdę mogą wnieść wiele dobra, które mogą kształtować postawy młodzieży, nie jakby przestraszając się, nie lękając się jakby opinii innych, prawda, że nie damy rady, ale po prostu iść do przodu i przekazywać w sposób taki zorganizowany, w sposób dostępny, atrakcyjny też, prawda? To są istotne elementy, o których nie możemy zapomnieć, tak, aby dotrzeć do młodych.
Pani tutaj wspomniała o Muzeum Powstania Warszawskiego, ale pamiętajmy, jak długo to muzeum nie mogło powstać i dopiero świętej pamięci prezydent Warszawy, później prezydent Polski, Lech Kaczyński, kiedy był prezydentem Warszawy, włodarzem stolicy, podjął decyzję o budowie tego muzeum. Ale przez kilkanaście lat w III Rzeczpospolitej nie było takiego muzeum. To nie będzie tak wszystko zorganizowane i że przyjdziemy na gotowe. Musimy o to walczyć i tworzyć. Mhm. Dlatego takie inicjatywy oddolne są bardzo cenne i wspomagają też osoby, które sytuują się trochę wyżej i też próbują coś na tej niwie edukacji, szerzenia patriotyzmu, kultywowania naszych tradycji coś zrobić.
Dziękuję bardzo za wysłuchanie naszej audycji. Dziękuję panu za przybycie do studia Radia Maryja. I na koniec tylko jedno takie zdanie, że po prostu wspierajmy nasze dzieci z początkiem roku szkolnego dobrymi inicjatywami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.